Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zatruciach pokarmowych, szczególnie o biegunkach podróżnych, które wydają się obecnie tematem bardzo aktualnym ze względu na urlopy i wyjazdy także do egzotycznych krajów, gdzie bardzo łatwo o zakażenie, zwłaszcza w wysokich temperaturach. Podobnie choć całoroczne niebezpieczeństwa dotyczą osób często podróżujących w celach służbowych, które przebywając w regionach o gorącym albo tropikalnym klimacie, narażone są na kontakt z różnego rodzaju drobnoustrojami oraz narażeni na biegunkę podróżnych, określaną jako choroba polietiologiczna, gdyż bardzo różne drobnoustroje odpowiedzialne są za wystąpienie objawu w charakterze ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego albo zatrucia pokarmowego, chociaż według statystyk najczęstszym powodem zatrucia jest infekcja Escherichia coli, która wytwarza niebezpieczne enzymy. Zależnie od regionu geograficznego, Escherichia coli jest odpowiedzialną za 40 do 70% wszystkich przypadków biegunek podróżnych. W dzisiejszym programie opowiem przede wszystkim o profilaktyce, objawach, przyczynach i leczeniu biegunek podróżnych, które wraz z innymi zatruciami pokarmowymi zaliczane są do jednych z najczęściej występujących problemów zdrowotnych, jakie dotyczą nie tylko turystów, ale i urlopowiczów. Obserwacje podróżujących, podobnie jak statystyki medyczne, przepraszam, podają, że w trakcie pobytu w krajach południowych i tropikalnych biegunka występuje prawie u połowy turystów w ciągu pierwszego tygodnia pobytu. Według podobnych statystyk biegunkę podróżnych stwierdza się u 40% podróżujących do obszarów o wysokim ryzyku choroby, takich jak Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Azja, Afryka, Chiny, Rosja, Europa Południowa oraz europejskie kraje rejonu Morza Śródziemnego. Tylko w USA rejestruje się rocznie ponad 40 milionów zakażeń o etiologii infekcyjnej i szacunki podają, że na biegunkę podróżnych zapada rocznie od 20 do 50% 35 milionów osób przekraczających granice krajów tropikalnych i subtropikalnych. Etiologia tych schorzeń, jak już wspomniałam, jest różna i bardzo zróżnicowana, nie tylko przyczynowo, ale i geograficznie, zależąc od lokalnych warunków żywieniowych i sanitarnych, także pory roku. Dlatego podróżowanie po krajach o gorącym klimacie lub przebywanie w regionach o niedostatecznych warunkach higieniczno-sanitarnych stwarza ogromne ryzyko zakażeń spowodowanych przez bakterie obecne w nieodpowiednio oczyszczonej wodzie, zakażonym mleku, spożywanych pokarmach, a powszechność występowania tego rodzaju biegunek i zakażeń jelitowych bywa nawet powodem lokalnych określeń tych chorób mianem na przykład klątwy faraona, które opisywane są jako rodzaj biegunki wywołanej odmienną florą bakteryjną. Najczęściej, jak wspomniałam, przyczyną jest Escherichia coli, ale nie tylko. Powodem biegunki może być salmonella, shigella, campylobacter, retrowirusy, pierwotniaki, Guardia lamblia i retrowirusy. Wiele z tych drobnoustrojów przenoszonych z drogą pokarmową, szczególnie przez jedzenie i wodę, jak również możliwe jest poprzez kontakty bezpośrednie. Mimo że droga pokarmowa jest powodem szybkiego rozprzestrzeniania się choroby, jednak jednocześnie daje możliwość skutecznego zapobiegania, szczególnie poprzez jedzenie surowego mięsa, warzyw, owoców, owoców morza, czy nieodpowiednio oczyszczonej wody, czy też picia mleka niepasteryzowanego. Zapobiegawczo podkreślana jest także konieczność odpowiedniego systemu kontroli sprzedawanej żywności oraz utylizacji ścieków i ochrona miejsc ujść wody pitnej. Ostrzeżenia profilaktyczne ponadto dotyczą zakazu spożywania lodów, lodu dodawanego do różnego rodzaju napojów, lemoniad czy drinków, zakaz spożywania surowych warzyw i owoców. Przyczynami biegunki Może być także zmiana regularności przyjmowania posiłków, szybka zmiana stref geograficznych, ale też problemy emocjonalne, szczególnie stres i przemęczenie związane z podróżowaniem. Osobnym problemem mogą być różne postacie osłabienia odporności. Jak wspomniałam, do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez nieprzestrzeganie higieny żywienia, jedzenie nieznanych, egzotycznych potraw, przekąsek, które są serwowane na plaży, spożywania potraw z przydrożnych sklepików, wreszcie jedzenie posiłków za wcześnie przygotowanych przed posiłkiem, szczególnie jeśli w tych produktach znajdują się produkty łatwo ulegające psuciu. Powodem zakażeń może być także picie wody z nieznanych źródeł, na przykład z hotelowych kranów. Profilaktyka powinna być szczególnie dotyczyć i polegać na spożywaniu gorących posiłków, unikania pożywienia trzymanego bez chłodzenia, potraw surowych, sałatek, nieobranych owoców, niegotowanych jajek, ale także mięsa, surowego, owoców morza. Podkreśla się także zwracanie uwagi na czystość naczyń i sztućców. Zwłaszcza w tropikalnym klimacie powinno się pić gorące płyny, ewentualnie napoje fabrycznie zamkniętych butelek zimne. Podobnie powinno się używać gotowanej wody do mycia zębów. Zmiany chorobowe w przebiegu biegunek lub zatruć pokarmowych w obrębie przewodu pokarmowego. Występujące objawy są wypadkową sił mechanizmów obronnych organizmu i stopnia zjadliwości drobnoustroju. W ludzkim organizmie istnieje szereg mechanizmów obronnych, począwszy od lizozymu zawartego w ślinie, kwaśnego środowiska w żołądku i zasadowego w dwunastnicy czy początkowych odcinkach jelita cienkiego, które chronią przed rozmnażaniem drobnoustrojów. Podobnie ochronną rolę pełni także saprofityczna flora bakteryjna przewodu pokarmowego czy profilaktyczne podawanie prebiotyków zawierających bakterie kwasu mlekowego, których odpowiednia ilość w przewodzie pokarmowym tych bakterii saprofitycznych zapobiega namnażaniu się innych bakterii chorobotwórczych. W zdrowym organizmie jest szereg jeszcze innych mechanizmów, które bronią organizm, począwszy od humoralnej po komórkową. Funkcje obronne pełnią także narządy, takie jak wątroba, mająca podobnie poza rolą odpornościową także funkcję detoksykacyjną. Podobną rolę może pełnić pokarm, który w niektórych warunkach może stanowić ochronę, w innych pożywkę dla rozmnażania i kolonizacji bakterii. Przede wszystkim zakażenia jelitowe klinicznie manifestują się biegunką wywołaną nadmiernym wydalaniem wody, śluzu i elektrolitów wraz z upośledzonym wchłanianiem zwrotnym, szczególnie wody i niektórych składników w jelicie grubym, co powoduje w niektórych przypadkach bardzo szybkie odwodnienie, niedożywienie, różnego rodzaju zaburzenia elektrolitowe, ale także niedokrwistość i zaburzenia funkcji ochronnej błony śluzowej jelit. Obserwowane zmiany histopatologiczne w jelitach mogą być bardzo zróżnicowane, począwszy od braku uchwytnych zmian, po zaburzenia funkcji oraz zanik kosmków jelitowych, przerost krypt, obecność nacieków zapalnych błonie śluzowej wraz z ogniskami martwicy, owrzodzeniami, perforacją, a nawet naciekaniem zapalnym okolicznych narządów i węzłów chłonnych. Za chwilę opowiem jeszcze o objawach i leczeniu. Najczęstszym objawem biegunki czy zatrucia pokarmowego są, jak już mówiłam, wolne stolce, bóle brzucha, nudności, wymioty, gorączka oraz narastające odwodnienie oraz inne powikłania wywołane już charakterystyczne dla danego drobnoustroju chorobotwórczego. Pierwsze objawy pojawiają się zwykle 2 do 3 dni po przyjeździe do kraju albo w okolicy o zwiększonym ryzyku biegunki. Biegunka utrzymuje się zwykle 3-4 dni, rzadziej może trwać dłużej, ponad 7. Chociaż w większości przypadków biegunka podróżnych przebiega łagodnie, często przemija nawet bez leczenia w ciągu kilku dni, to jednak może dochodzić do znacznego odwodnienia w przebiegu tego rodzaju biegunek wraz z zaburzeniami elektrolitowo-wodnymi, nawet zagrażającymi życiu. Szczególnie u osób starszych, chorych na choroby układu krążenia. Stosunkowo rzadko mogą wystąpić powikłania takie jak dur brzuszny czy ameboza i inne zakażenia pasożytnicze. Przy biegu lekkich biegunek polecane jest uzupełnianie płynów, zwłaszcza mineralnej wody niegazowanej zawierającej potrzebne pierwiastki oraz także innych napojów jak soki owocowe czy buliony. Można stosować taki roztwór, płaską łyżeczkę soli na przegotowaną szklankę wody. To jest podobny roztwór do fizjologicznego 0,9% roztworu, albo niektórzy polecają soki owocowe wraz z łyżeczką miodu. Chorym, którzy nie wymiotują, nie podaje się nic do jedzenia, tylko właśnie te duże ilości płynów bogatych w elektrolity. W sprzedaży aptecznej są teraz różne preparaty wiele elektrolitowe w saszetkach, które można rozpuścić. One zawierają potrzebne składniki mineralne, które są zazwyczaj tracone w trakcie biegunki. Należy w trakcie leczenia unikać oczywiście picia mocnej herbaty, kawy, alkoholu i wód gazowanych. Po ustąpieniu objawów podaje się biszkopty, krakersy, sucharki. Następnie niektórzy podają rosół. Ten rosół może trochę pobudzać wydzielanie, także mogą być to wywary z warzyw, potem ryż, ziemniaki, gotowany drób czy banany. Przeciwbólowo nie powinno się jednak zażywać preparatów przeciwbólowych, także aspiryny. Złagodzenie biegunki może nastąpić po przyjęciu zażyciu tabletek loperamidu, który jednak jest zakazany w stanach gorączkowych i w przypadku silnego odwodnienia organizmu. Ogólne zasady leczenia zakażeń jeltowych z biegunką określane są, znaczy i samo leczenie, to jest leczenie objawowe, które polega na przeciwdziałaniu, odwodnieniu i zapobieganiu zaburzeniom, niezależnie od ustalenia etiologii zakażenia. W większości przypadków, jak już mówiłam, nawet bez leczenia, odpowiednią dietą czy właśnie niejedzeniu mija ta biegunka. W innych prowadzone jest postępowanie ambulatoryjne. Lekarze właśnie podają tego rodzaju preparaty, które uzupełniają niedobory elektrolitowo-wodne. Przed podejmowaniem decyzji o leczeniu w ambulatoryjnie, ale także w szpitalu, w tych przypadkach, w których chorzy są hospitalizowani, oczywiście konieczne jest określenie w badaniach zaburzeń elektrolitowo-wodnych, kwasowo-zasadowych. Robi się także wszystkie inne badania, więc morfologia krwi, ciśnienie tętnicze, akcje serca, stan nawodnienia. Jak wspomniałam, w zależności od stanu chorego stosowane jest nawodnienie albo uzupełnianie doustne, albo pozailtowej. W przypadkach silnego odwodnienia, zwłaszcza u osób z przewlekłymi chorobami, zwłaszcza u osób starszych albo dzieci, konieczna jest niekiedy hospitalizacja. Wtedy lekarze stosują różnego rodzaju preparaty chemiczne albo antybiotyki, które oczywiście skracają czas choroby. W szpitalach podaje się pozailtowo płyny, wtedy zwłaszcza kiedy chorzy wymiotują, nie przyjmują różnego rodzaju właśnie doustnie płynów, podaje się pozaelitowo najczęściej płyny 0,9% NaCl, 5% glukozą, czy różnego składu płyny wieloelektrolitowe. Należy pamiętać, że łączne dobowe zapotrzebowanie dorosłego człowieka to jest około 2 do 3 litrów płynu. Latem, w związku z wysoką temperaturą, poceniem, parowaniem, oczywiście to zapotrzebowanie na płyny może być wielokrotnie większe, a w przypadku biegunki trzeba dołożyć jeszcze 200 ml na każdy wolny stolec. Oczywiście zarówno podczas hospitalizacji, jak i w leczeniu ambulatoryjnym powinno się w przypadkach zwłaszcza przedłużających się biegunek prowadzić badania bakteryjne i swoiste leczenie przeciwbakteryjne czy przeciwwirusowe. Jak już mówiłam, dotychczas podstawową rolę w preparatach farmakologicznych odgrywało imodium, czyli wspomniany loperamid w postaci kapsułek, tabletek, który szybko hamuje perystaltykę jelit, jednak tego typu leczenie jest oczywiście leczeniem doraźnym. Lekarze stosują różnego rodzaju antybiotyki w zależności od podejrzewanego, ewentualnie stwierdzonej bakterii. Ostatnio w Polsce jest zarejestrowany taki preparat Xifaxan, który według lekarzy, według autorów różnego rodzaju czasopism jest bardzo dobrym preparatem, łącznie z loperamidem. Polecane bywają także inne antybiotyki i podejmowane są i coraz częściej opisywane próby leczenia alternatywnego z odczulaniem oraz stosowaniem probiotyków. Zgodnie z zaleceniami i ostatnimi wytycznymi, każdy chory z biegunką trwającą jeden dzień oraz obecnością w stolcu krwi albo chorobą układową, ciężkim odwodnieniem, przyjmujący antybiotyki powinien mieć pobrane próbki do badań bakteriologicznych, mikroskopowych i biochemicznych. Bezwzględna antybiotykoterapia dotyczy zwłaszcza takich zakażeń jak salmonella, shigella lub w przypadkach, kiedy istnieje podejrzenie o możliwość wystąpienia posocznicy. W pozostałych przypadkach tychże biegunek podróżnych rokowanie zazwyczaj jest dobre. Ja jeszcze będę na temat tych stanów biegunkowych i leczenia, zwłaszcza tej terapii teraz bardzo często opisywanej probiotykami, mówiła jeszcze za 2 tygodnie. Dzisiaj to tyle. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Radio Maria, słucham. Słucham. Nie ma. Nikt się nie odzywa. Słucham Radio Maria.
Niebyczalnie jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
ja się chciałam zapytać, jaka ta nazwa była tego, tego leku, który pani doktor wymieniła.
To znaczy, ja powiedziałam o loperamidzie, natomiast tamten to jest antybiotyk, proszę pani, i ten antybiotyk muszą wypisywać lekarze.
A co na temat antybiotyki? Czy
słucham?
To można zażywać? Stoperan?
Stoperan, no można do 10 tabletek, nie przesadzać, to znaczy...
No tak, ja dużo mniej zażywam, ale tak ciekawa byłam, bo też mam właśnie problem z tym.
To
dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Ja może, bo pani się wyłączyła, ale no, stoperan można wziąć. Ja muszę powiedzieć jeszcze, jak... Ja pracowałam, to loperamid też był wypisywany na receptę. W tej chwili bardzo jest reklamowany. Problem z loperamidem czy stoperanem, teraz tym reklamowaną nazwą, jest tego typu, że to jest preparat, który powoduje zatrzymanie, hamuje perystaltykę jelit. I w przypadku zakażeń jest następny telefon, to może ja potem uzupełnię. Słucham, Radio Maria?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Doktor, chciałam się spytać a propos, bo ja bardzo często miewam właśnie wymioty i biegunki. No i w trakcie, jak usłyszałam właśnie, nie można brać żadnego leku przeciwbólowego. A ja niestety właśnie w tym wtedy brałam.
To znaczy, proszę pani, no nie powinno się ze względów różnych. Aspiryna na przykład jeszcze bardziej podrażnia błonę śluzową jelit, tak samo. Także, ale jeśli pani ma dłuższy czas tego rodzaju dolegliwości, to trzeba było sprawdzić, bo być może nie jest to, najprawdopodobniej nie jest to przyczyna właśnie infekcyjna, tylko mogą być to różne inne przyczyny. W związku z tym ja mówiłam dzisiaj konkretnie o takim temacie, który jest związany z podróżowaniem, zmianą flory bakteryjnej i niektórymi infekcjami. Natomiast jeśli stan zapalny, jeśli powtarzają się te biegunki i wymioty, to przyczyna może być zupełnie inna i trzeba by było iść do lekarza i po prostu ustalić, co jest przyczyną. Natomiast ja jeszcze wrócę do tego, bo już pani nic więcej nie potrafię pomóc.
No bo mi właśnie biegunka, pani doktor, jak wyjeżdżam, bo ja mam częste wyjazdy. Aha. Jak wyjeżdżam, to od razu mija, nie wiem, 3 dni, 4 i właśnie się źle czuję.
No to dobrze, że pani dopowiedziała, że pani podróżuje i w związku z tym ma pani tego typu, to trzeba zwrócić uwagę na tą profilaktykę, o której mówiłam. Tak. Nie jeść przy takich rzeczy, najczęściej na tych wyjazdach jadać tylko takie rzeczy, które się nie psują. Też nie w takich przydrożnych albo przynajmniej w lepszych restauracjach. Jeżeli nie, to spróbować sobie samemu przygotowywać. Jest jeszcze, ja będę mówiła, tak powiedziałam, jeszcze w jednym z następnych programów, jest teraz bardzo często jako profilaktykę podawane zażywanie profilaktyczne bakterii kwasu mlekowego. Trudno mi jest powiedzieć, bo od pewnego czasu już nie mam doświadczenia ambulatoryjnego, jak ludzie, którzy profilaktycznie te bakterie kwasu mlekowego przyjmują, mają rezultaty. Niemniej jednak taka forma jest bardzo często opisywana. W tej chwili tych preparatów z bakteriami kwasu mlekowego, czyli tymi bakteriami saprofitycznymi, które powinny być w przewodzie pokarmowym i one pełnią, to też będę mówiła w programie, ochronną rolę, więc może niech pani spróbuje po poradzie lekarza, ewentualnie przeczytania sobie coś na ten temat, spróbować przed takim wyjazdem trochę pobrać tego rodzaju preparatów. Kiedyś to był Lakcid, był Trilak, teraz jest tak dużo tych preparatów o różnych nazwach, które zawierają bakterie kwasu mlekowego. Być może to pani pomoże, jeśli jest to jedna z metod profilaktycznych teraz preferowanych. Natomiast ja wrócę do tego loperamidu, bo nie zdążyłam pani dopowiedzieć poprzednio. Loperamidem rzeczywiście 2-3 dni można spróbować, natomiast w takich ostrych biegunkach, kiedy jest stan infekcyjny. Biegunka, wymioty zwykle są jakimś nie tylko objawem choroby, ale są taką naturalną, fizjologiczną obroną organizmu przed bakteriami, które w tym przewodzie pokarmowym są, wydzielają różnego rodzaju toksyny. I w związku z tym razem z biegunką, razem z wymiotami ten czynnik szkodliwy jest usuwany i w przypadkach takich infekcji branie tego loperamidu bardzo silnych może spowodować wręcz odwrotny skutek, to znaczy zatrzymanie, zahamowanie perystaltyki, no i namnażanie tych bakterii. Także, tak jak powiedziałam, w tej chwili liberalizm, jeśli chodzi o sprzedawanie leków bez recepty, bez konsultacji lekarskiej, ma oczywiście podłoże różne, ponieważ tych lekarzy jest mało, trudno się dostać do lekarza, a leki są coraz bardziej dostępne, tylko no, trzeba zawsze troszkę przeczytać, jeśli się samemu człowiek leczy albo widzi ten reklamowany stoperan w telewizji, że no każdy z tych leków, tak jak tam zwykle w tych reklamach jest napisany, trzeba skonsultować z lekarzem albo zobaczyć, co tam jest przynajmniej napisane, bo można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Dlatego też ten program jeszcze Państwu taki szerszy, już półgodzinny, przedstawię za 3 tygodnie czy za 2 tygodnie. Jeden z następnych będzie, żebyście Państwo zwrócili uwagę na też, ja muszę jeszcze kiedyś na ten temat powiedzieć, na temat tego właśnie przyjmowania leków bez konsultacji z lekarzem, ponieważ w tej chwili, jak się otwiera ten telewizor, jest tak dużo leków reklamowanych różnego typu preparatów przeciwbólowych, które zawierają w większości ten sam składnik, że bardzo łatwo można sobie zaszkodzić, a nie pomóc. Bóg zapłać.